Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję nam. I witam naszych gości. Jest z nami pani Krystyna Berdyńska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie. Również autorka artykułów już od wielu lat w miesięczniku W naszej rodzinie, o którym często tutaj ojciec dyrektor wspomina na antenie Radia Maryja. A jak państwo wiedzą, redaktorem naczelnym tego miesięcznika W naszej rodzinie jest pan Szymon Cieślar, który dziś ma urodziny. Składamy mu najlepsze życzenia urodzinowe dalszych lat owocnej twórczości na wielu polach, bo nie tylko jest redaktorem naczelnym w naszej rodzinie miesięcznika, ale jeszcze...
Jest też dyrygentem prowadzącym chór Orantes od wielu, wielu lat i dyrektorem Fundacji Nasza Przyszłość.
Także wszystkiego najlepszego.
Trzymam wszystkiego dobrego. Opieki Matki Bożej, wszelkich łask Bożych.
Jest z nami pani Janina Brusiło, psycholog, też pracujący, wspomagający ten Dom Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie. Serdecznie witam.
Szczęść Boże.
Proszę państwa, dzisiejszy temat. Moc w słabości się doskonali. O wzajemnym wspomaganiu się. No, nie jesteśmy samotnymi wyspami. I właściwie samotność nie jest miejscem szczęścia człowieka, tylko właśnie we wspólnocie człowiek się odnajduje, realizuje i nawet kiedy są jakieś słabości, w każdym wieku mogą nas te słabości dotykać różnego rodzaju, i fizyczne, i psychiczne, to jeżeli jesteśmy obok innych ludzi, jeżeli staramy się być spostrzegawczy, wspomagać się nawzajem, to wtedy ta nasza słabość nam tak mocno nie wadzi, bo są obok nas życzliwi ludzie, którzy chcą nam pomóc. Nie zawsze są to nadzwyczajni specjaliści, ale uśmiechną się, wezmą za rękę, wskażą drogę, doradzą, życzliwie się uśmiechną. To nie są koszty, które musimy planować. To jest po prostu nasza życzliwość, nasza miłość względem tych, którzy nas otaczają i z której to miłości na koniec Pan Jezus nas rozliczy. Czy mieliśmy szansę, czy tą szansę wykorzystaliśmy? Bo szans dostajemy dużo. Tylko ile razy połapiemy się już po fakcie. O, było, ale już niestety, już ta osoba poszła. Nic nie powiedzieliśmy, mruknęliśmy, a można było to inaczej załatwić. I dlatego ten tytuł, Moc słabości się doskonali, o wzajemnym wspomaganiu się. I to właściwie dotyczy każdego wieku. Bo i przedszkolaczki mogą się wzajemnie wspomagać, i uczniowie w szkole, i studenci, i pracownicy w firmie. Po prostu jesteśmy ludźmi stworzonymi do społeczności, nie do samotności. No i Pan Bóg jeszcze na dodatek tak nas ukształtował, że jeżeli jesteśmy blisko z Nim, to potrafimy więcej zauważyć. Mamy ostrzejszy wzrok, ostrzejszy jakby słuch i znajdujemy miejsca, które są dla nas otwarte, by wejść i wspomóc. No ale o tym już nasi goście. Pani Krystyna Berdyńska i pani Janina Brusiło. Proszę bardzo.
Ja witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie, bo nie miałam okazji się przywitać. I pociągnę teraz tę myśl i powiem, że nigdy nie mamy zbyt mało, żebyśmy nie mogli pomóc komuś innemu. I nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o jakieś wartości materialne, ale mówię na przykład o czasie, który mamy, i możemy się podzielić tym czasem z inną osobą i ją wtedy wspomóc. Talentów nie mamy zbyt mało, bo nam się wydaje może, że no my nie jesteśmy w stanie komuś pomóc. Nie musimy być, jak tutaj zostało powiedziane, fachowcami, nie musimy być profesjonalistami w każdym momencie. Czasem wystarczy zwykła obecność i wysłuchanie drugiej osoby. Taką prawdziwą szkołą, naturalną szkołą pomagania sobie jest dom rodzinny, bo my uczymy nasze dzieci takich postaw. W myśl przysłowia, czym skorupka za młodu nasiąknie. Więc uczymy dzieci zauważania może potrzeb zwierząt na początek, żeby się umiały zaopiekować zwierzęciem, potem zaopiekować się siostrą, bratem młodszym, starszym, jakieś obowiązki domowe, które dziecko zaczyna mieć w domu, już nawet takie malutkie, że musi posprzątać zabawki po sobie, czy potem wynieść śmieci, czy pomóc mamie w rozpakowywaniu zakupów, czy zawiezienie czegoś babci. No to już te zadania rosną w miarę możliwości dziecka, które się pojawiają wtedy, kiedy ono jest coraz większe. Ale uczymy się w tym domu rodzinnym zauważać, że ktoś inny potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy i nie dlatego, że jest słaby, dlatego, że ma więcej obowiązków, dlatego, że to jest właściwe, żeby pomagać sobie nawzajem. Że to jest po prostu właściwe. Jeśli mama ugotowała obiad, no to dziecko może nakryć stół do tego obiadu, czy pozmywać naczynia, czy jakieś inne jeszcze czynności wykonać. Czyli jesteśmy w rodzinie małą wspólnotą i ta wspólnota siebie nawzajem wspomaga. I wtedy, kiedy nauczymy się zauważania własnych potrzeb w rodzinie, własnych słabości, kryzysów, które w rodzinie też przecież nie mówimy o dużych kryzysach egzystencjonalnych, ale takich małych kryzysów, że mama jest zmęczona, że tato miał zły dzień w pracy, że dziecko dostało złą ocenę w szkole, że ktoś źle potraktował to dziecko w szkole i to są jakieś kryzysy małe lub większe. Jeśli my uczymy się tego, że ktoś inny ma kryzys, to możemy też w tym kryzysie postarać się tej osobie pomóc, żeby ten kryzys nie miał takiej mocy rażenia, żeby było łatwiej z tego kryzysu wyjść, podpowiedzieć coś, porozmawiać, posłuchać tej osoby. I to jest właśnie ta pierwsza szkoła pomagania, to jest nasza rodzina. To jest to, co się w rodzinie dobrego, pięknego może zadziać. To jest to, że my uczymy dzieci, a najtrudniej teraz jest chyba uczyć w rodzinach, które najczęściej mają jedno dziecko, żeby to dziecko umiało się podzielić z kimś swoim czasem, właśnie zauważyć czyjeś potrzeby, bo potem taki wyrasta człowiek, który jest zamknięty w pudle swojego indywidualizmu i nawet nie zauważa cudzych potrzeb, no bo mówi, a może to nie wypada mi, albo nie będę się wtrącał, albo to nie mój problem i nawet nie wychodzi z żadną pomocą do innej osoby. I pielęgnuje w tym swoim pudełku, w którym mieszka, w którym żyje, pielęgnuje egoizm i tak jest potem bardzo źle nastawiony do innych osób, które próbują to pudełko otworzyć i tą osobę z tego pudła egoizmu wyciągnąć. My wszyscy na różnych etapach życia przechodzimy różne kryzysy. To są kryzysy mniejsze lub większe. Powiem tutaj, zwrócę uwagę na kryzysy egzystencjonalne, które nas dotykają. Na przykład utrata zdrowia, utrata sprawności, jakiś mocny kryzys materialny, ktoś nas okradł może, albo ktoś źle ulokował swoje pieniądze i stracił pieniądze, albo stracił pracę i nie ma pieniędzy na utrzymanie. Może być w okresie żałoby, czyli stracił kogoś bardzo bliskiego. Może być to taka żałoba też po odejściu dzieci z domu, kiedy dorośli, bardzo dojrzali rodzice nie mogą sobie poradzić z takim kryzysem emocjonalnym. I to może być też kryzys spowodowany jakimiś sytuacjami bardzo nagłymi, które nas zaskakują. Są kryzysy najczęściej nas zaskakują i osłabiają nasz potencjał, nasz wigor i naszą egzystencję i wtedy bardzo potrzebujemy kogoś, kto zauważy, że jesteśmy w tym kryzysie i nam w jakiś sposób pomoże. Kto nam może pomóc? Ja myślę, że każdy, kto ma oczy serca szeroko otwarte. Jak to zrobić, żeby mieć te oczy serca szeroko otwarte? No myślę, że trzeba mniej pielęgnować i celebrować siebie samego, a wychodzić właśnie z taką postawą bardzo chrześcijańską, zauważać tych, którzy są obok mnie. Jeśli ja jestem tylko nastawiona na realizację swoich własnych potrzeb i chcę, żeby było mi komfortowo i bardzo wygodnie w życiu, to mi będą przeszkadzać osoby, które będą mnie prosić o pomoc, albo jak będę podejrzewała, że może tej pomocy potrzebują. No bo dlaczego ja mam zrezygnować ze swojego komfortu? Prawda? Jest mi dobrze z sobą samym, z życiem, które sobie ułożyłam, które sobie wymyśliłam i osoby, które potrzebują nawet z najbliższego otoczenia, z rodziny, potrzebują mojego wsparcia, to one mi ten komfort zabierają. No ale my nie żyjemy tylko dla siebie. Właśnie my żyjemy dla innych i to jest też miarą naszego człowieczeństwa. Czy my potrafimy zauważyć osobę, która potrzebuje naszego wsparcia i naszej pomocy.
I miarą naszego szczęścia, bo jeżeli żyjemy dla innych, to jesteśmy szczęśliwi, a jeżeli żyjemy tylko dla siebie, no to ciągle nam za mało, ciągle nam coś nie tak, ciągle coś przeszkadza.
Tak, to prawda.
A ja bym chciała tutaj nawiązać do słów Jana Pawła II, który mówił, że człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. I chciałabym powiedzieć, że są tacy ludzie, dla których pomaganie jest rzeczą naturalną. Nie wyobrażają sobie życia bez pomagania innym osobom. Niesienie pomocy uważają za najbardziej naturalną rzecz na świecie. Ale są też inne osoby, które stronią od pomocy obcym ludziom, a na pytanie dlaczego, zdarza się, że odpowiadają, że przecież im też nikt nie pomaga. I tutaj działa taka zasada wzajemności, ale my chcemy zachęcać do pomagania, ponieważ pomaganie przynosi też nam pomagającym wiele korzyści. I to jest na przykład poprawienie samopoczucia. Szlachetne gesty mają wpływ na wydzielanie dopaminy. Potocznie jest ona określana hormonem szczęścia, ale tak naprawdę jest to ważny neuroprzekaźnik. Im częściej i chętniej pomagamy, tym bardziej jesteśmy szczęśliwi. O tym pan dzisiaj mówił. Osoby systematycznie pomagające innym są mniej narażone na pojawienie się u nich depresji czy syndromu wypalenia zawodowego w pracy. Co jeszcze robi pomaganie? Co nam robi dobrego? Podnosi poczucie naszej własnej wartości. I teraz to zdrowe poczucie własnej wartości. Nie mówię tutaj o czymś takim jak pycha, ale chodzi mi o zdrowe poczucie własnej wartości. I wtedy jest ono dobrze ukształtowane, kiedy właśnie mamy takie, pomagając innym, poczucie, że jesteśmy znaczący i silni w tym pomaganiu, bo mamy poczucie wpływu na to, że komuś pomogliśmy. Że ktoś, kto potrzebował pomocy, otrzymał tą pomoc i to, co dzisiaj Krysia mówiła, nie zamykamy się w tej takiej bańce. Nie jesteśmy sami sobie, tylko dostrzegamy świat, który jest dookoła nas, widzimy problemy innych ludzi i przez to też nasze osobiste wcale nie są w tym momencie najważniejsze. One są na równi, gdzieś patrzymy na siebie i na innych ludzi z empatią, no i podchodzimy do ich sytuacji w taki sposób. Miałam tutaj powiedzieć o pomaganiu i o tym, jak to naszym dzieciom w ten sposób dajemy przykład, ale już Krysia o tym powiedziała, więc chcę też powiedzieć o tym, że pomaganie to nie jest jakaś nadzwyczajna rzecz. To nie musi być tak, że my zostawiamy swoje najważniejsze obowiązki, sprawy, bo my idziemy pomagać. Nie. Tu chodzi o drobne rzeczy, bo każdy z nas może pomagać. Czasem może to być pomoc w zakupach, może to być towarzystwo podczas spaceru, czy zwykła rozmowa. Zachęcam do tego, żeby to była rozmowa twarzą w twarz, bo wtedy widzimy nasze emocje, jesteśmy z tą osobą, nie musimy się domyślać, bo dużo czytamy, widzimy, patrząc na drugiego człowieka. I też pomagając innym, możemy dostrzec, co osiągnęliśmy we własnym życiu, w swojej rodzinie, jak właśnie, czego nauczyliśmy nasze dzieci, ale też czego nauczyliśmy się od naszych rodziców. Ta wielopokoleniowość tu jest bardzo ważna. Przez to uczymy się ćwiczyć wdzięczność. I patrzymy na to, co nam się udało. Mi się tutaj nasuwa, kiedyś przeczytałam o takiej metaforze życia jako puzli i widzę taki obraz z puzli, które jako ludzie często układamy i tam jest załóżmy 1000 elementów. I bardzo często nie skupiamy się na tych 999, które pięknie do siebie pasują, tylko widzimy jeden, który odstaje. I zamiast cieszyć się tymi pozostałymi. I chodzi o to, żeby nauczyć się czerpać radość z tego, co już mamy. Nieważne, ile tych puzli brakuje, czego w życiu jeszcze potrzebujemy, bo to są ważne nasze potrzeby, ale ważne jest to, żeby widzieć pozytywy i w tym pomaganiu, żeby też doszukiwać się tych pozytywów. I tutaj to, co powiedziałam o tym pomaganiu twarzą w twarz, o tym kontakcie bezpośrednim, to pomaga nam w zwalczaniu naszej samotności. Każdy z nas ma w sobie troszkę egoizmu. Jeżeli nie możemy bezpośrednio komuś pomóc, bo na przykład sami mamy jakieś dysfunkcje. Pamiętam mężczyznę, który był sparaliżowany, ale pomagał rozmawiając z innymi. Miał słuchawki właśnie na uszach i chociaż nie mógł wychodzić z domu, on nie czuł się samotny. On poprzez swoją postawę często mówił świadectwo tego, co się z nim zadziało, jak doszło do takiej sytuacji, kiedy nie mógł wychodzić z domu. On często przez to świadectwo pokazywał ludziom, że wcale, że on nie jest nieszczęśliwy. Że on w tym, co ma tu i teraz, może się czymś dobrym podzielić z drugim człowiekiem, swoim doświadczeniem. I to jest bezcenne. Tu już dzisiaj mówiłam o tej zasadzie takiej wzajemności.
Ale jeżeli jeszcze można, wrócę do tego spotkania twarzą w twarz.
Tak.
Co prawda, my mówimy tutaj o słabościach i raczej myślimy o wieku bardziej zaawansowanym, ale ja w tej chwili w ramach, że tak powiem, obowiązków zdrowotnych chodzę na spacer do parku sobie o kijkach, bo wygodniej, i widzę szereg mam spacerujących z dziećmi, z wózkami. I cóż ja widzę? Większość wózków jest tak skonstruowanych, a ludzie bezwiednie je kupują, że dziecko patrzy przed siebie, nie na mamę, tylko patrzy na świat. Nie widzi reakcji mamy na to, co się dzieje wokoło. Mama może przecież nie tylko słowem, ale i gestem, i spojrzeniem oddziaływać na dziecko. Nie. Mama ma na ogół słuchawki, patrzy w smartfon, popycha wózek i tyle. A to jest ten czas, który jest nam dany i może być wykorzystany właściwie.
A chciałam powiedzieć, że te wszystkie wózki można przestawić tak,
no
że mama może widzieć dziecko.
Kwestia rączki. No.
Tak, kwestia rączki, ale wydaje mi się, że to właśnie mama źle pojmuje swój komfort. Że ona bardzo dużo traci w momencie, kiedy właśnie nie ma tego kontaktu wzrokowego z dzieckiem, przekazywania uśmiechów, jakiegoś kwilenia do tego dziecka, jeśli ono jest małe, zauważania też potrzeb, bo dziecko może sygnalizować, że zmarzło albo że za gorąco jest, tak?
I to się tylko marszczy, czy daje znak
tak,
inaczej, nie głosem.
I ja muszę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że jestem babcią prawie 3-letniego chłopca i Stasio właśnie jak był mały, to tak wózek był przekierowany w tą stronę, żebym ja mogła go widzieć, bo to były najpiękniejsze chwile, kiedy mieliśmy kontakt wzrokowy,
no
kiedy mogliśmy
właśnie
się uśmiechać, kiedy mogliśmy do siebie coś powiedzieć, nawet jeśli on jeszcze nic mi nie odpowiadał, ale ja mogłam mu cały czas coś mówić. I to były najpiękniejsze chwile, takie spacery 10-15-kilometrowe, kiedy był ten wspaniały kontakt. Też widziałam, kiedy dziecko chce spać, kiedy właśnie potrzebuje tego, że może lepiej przykryć, a może chce pić. No sygnały też od dziecka. I my, jeśli my No ten kontakt, jak Asia mówiła, twarzą w twarz jest niezwykle ważny, bo to się nawiązuje naprawdę takie bliskie relacje i mamy dostęp do innych kanałów komunikacyjnych, bo my nie tylko widzimy, nie tylko słyszymy głos, tak, ale całe niewerbalne elementy komunikacji.
Mimika,
tak, to wszystko, to my to wszystko, a to jest, te komunikaty niewerbalne są procentowo większe niż samo słowo, które mówimy. Także to jest, no...
Taki bardzo mamy, istotne.
Tak, bardzo, no, takie znaki czasu są teraz, że...
Ale chcę stanąć trochę w obronie mam, dlatego że często nieświadomie te wózki obracają w stronę, że tak powiem, żeby dziecko było do przodu, dlatego że chcą, żeby ich dziecko, które jest ciekawe świata, widziało całą przestrzeń i nieświadomie to robią. Tak? Mhm. Także zachęcamy mamy do przestawienia wózeczków.
Właśnie może możemy tu udzielić takiej pomocy, takiego wsparcia w tej chwili, przekazując taką instrukcję.
To, przepraszam za tą dygresję, ale...
Ale potrzebna. Ale potrzebna, bo pewnie młode mamy też nas słuchają. Ja mówiłam chyba o tym, że pomagać trzeba naprawdę umieć też, żeby nie wejść, mówiąc brzydko, z butami w czyjeś doświadczenie, jakieś trudne, które ta osoba ma. My, jeśli mamy relację przyjacielską, to nie ma barier, tak? Bo my się tak dobrze znamy i takie mamy zaufanie do siebie nawzajem, że
nie obrażamy się.
Że nie obrażamy się i też wpuszczamy do swojego życia przyjaciół i do swojej intymności, do swoich intymnych przeżyć. Natomiast jeśli to jest osoba, którą może znamy z sąsiedztwa albo z pracy, nie mamy takich głębokich relacji, to trzeba być też bardzo delikatnym w pomaganiu, zwłaszcza jeśli materia dotyczy spraw takich związanych z odczuciami psychicznymi, z emocjami. I jak się ustrzec przed tym, żeby nie popsuć, tylko żeby pomóc? No, trzeba zacząć od aktywnego słuchania. Znaczy, czasem nawet wystarczy być, zwłaszcza jeśli na przykład ktoś przeżywa swoją żałobę, to każde słowo jest niepotrzebne i zbędne. Ale sam fakt, że ktoś obok mnie jest, albo jak ja przeżywałam swoją żałobę, dostałam od przyjaciółki, sąsiadki z Zapłotu talerz z pierogami po kilku dniach po pogrzebie mojego męża i ona mnie zapytała, pewnie ty nic nie jadłaś. No ja nie jadłam, po prostu nie jadłam. I te pierogi to taki symbol dla mnie takiego po prostu miłości. Po prostu miłości. Zwykłe pierogi. Zwykłe pierogi, które no, smakowały wyjątkowo, ale najważniejsze w tym geście było właśnie to, że ktoś zobaczył mój smutek, moją taką zapaść psychiczną i ktoś mi w taki sposób chciał pomóc. I tu niepotrzebne były żadne słowa. I aktywne słuchanie, czyli słuchanie opowieści tej drugiej osoby, jaki ona ma kłopot. Z czym się mierzy. Nie zawsze ten kłopot jest wprost nazwany. Czasem jest zawoalowany w jakichś innych słowach, więc no, trzeba aktywnie słuchać, może też mieć jej doświadczenie. Ale my często chcemy pomagać, patrząc na swoje własne potrzeby. A to trzeba rozpoznać potrzeby tej osoby, bo nam się wydaje, że tej osobie to by najlepiej to pasowało i najlepiej taka, najlepsza taka pomoc by była, a ta osoba chce czegoś innego, więc trzeba tego wysłuchać.
Aktywne słuchanie jest wtedy możliwe, myślę, kiedy zadaję jeszcze dodatkowe pytania, czy potwierdzam. To znaczy, że chcesz powiedzieć mi to i to, tak?
Tak, takie parafrazowanie. Tak,
żeby
się
po prostu upewnić się, czy ja dobrze rozumiem,
ja dobrze
czy
myślę,
ten przekaz
tak.
do mnie trafia, czy nie. I to też wtedy łatwiej tej osobie, która się dzieli, no bo też ma problemy ze sformułowaniem myśli.
Tak.
A ponieważ nie jest mną, więc może nie trafić. I dlatego te zwrotne pytania czy odpowiedzi no, są tutaj chyba też sensowne.
Tak, mi się wydaje, że niedobrym pomaganiem jest, jeśli ten pomagacz, tak go troszkę może mniej zgrabnie nazwę, podaje jakieś własne rozwiązanie na daną trudność, na daną kłopot. Wiesz, ja bym zrobiła tak i tak. Trzeba zadać pytanie, a co mogłoby ci pomóc? Jak myślisz? A jak ty byś chciała tę sprawę rozwiązać? Czyli otworzyć takie pytania otwierające. Bo najczęściej,
nie narzucać.
Tak, bo najczęściej osoba, która ma kłopot, ona zna rozwiązanie, tylko jeszcze się nie dogrzebała do tego rozwiązania po prostu w swojej osobowości, w swoich myślach. I takie pytania otwierające pomagają tej osobie odnaleźć to rozwiązanie, które będzie dla niej najlepsze. i też się nie zbuntuję przeciwko rozwiązaniu, które ktoś inny proponuje. Ja też jeszcze chciałabym tutaj podkreślić taki ważny aspekt, że są takie osoby, szczególnie myślę o osobach starszych, mówię to o swoim doświadczeniu zawodowym, że nie chcą prosić o pomoc. Nie chcą prosić o pomoc, bo może kiedyś miały doświadczenie takie, że ktoś tej pomocy nie udzielił, już ta osoba się wycofuje, już drugi raz jej o to nie poproszę, bo ona mi wtedy nie pomogła. Nie chcą przeszkadzać w rodzinach, jeśli jest problem i chciałyby jakiejś pomocy, dzieci dorosłe mogłyby tej pomocy udzielić, ale nie chcę im przeszkadzać, nie chcę się im narzucać. Właśnie tak chcę być taka niewidoczna może. I to jest jeden aspekt, a drugi taki, że jak ktoś pomoc otrzymuje, też trzeba nauczyć się przyjąć tą pomoc od innej osoby.
Tak, to jest kwestia pokory. To jest trudne. Tak, łatwiej pomagać niż przyjąć pomoc.
Tak. A druga jeszcze, trzecia sprawa to taka, że jeśli ktoś nie prosi o pomoc, to jeśli my mamy te oczy, serca szeroko otwarte, to możemy zauważyć, że ta osoba potrzebuje pomocy. I oczywiście my nie narzucamy się z tą pomocą, tylko delikatnie pytamy, czy może w tym pomóc, czy w jakimś innym aspekcie. To jest
tak, jakby co to jestem.
Tak, jestem,
czekam. Wiesz, gdzie mnie szukać.
A, dokładnie tak. Mhm.
Ja chcę jeszcze powiedzieć, że pomagać to nie znaczy wyręczać. Dobra pomoc to taka, która odpowiada właśnie tym realnym potrzebom tego biorcy i pozwala zachować jego godność i poczucie sprawstwa, bo każdy z nas chce mieć wpływ na to, co się z nim dzieje. I tutaj mówiłaś, Krysiu, o tym, że ktoś proponuje nam, tak, bo tą daną pomoc i że czasami zdarza się, że ten pomagający swoje potrzeby przedstawia, a ważne jest to, żeby umieć usłyszeć od tej osoby, która niekiedy milczy, nic nie mówi i wymienić jej, nie wiem, 5 propozycji, że możemy zrobić to, to, to i to, ale ważne jest, żeby cierpliwie posłuchać, którą z tych propozycji ta osoba, która potrzebuje pomocy, wybierze, żeby to było jej, żeby nie narzucać nic na siłę, bo to jest krótkotrwałe i wtedy ta osoba właśnie się blokuje i nie chce poprosić o pomoc drugi raz.
Ja tylko jeszcze dodam, Asiu, że no bo to już dzisiaj wybrzmiało w innej audycji, ale że człowiek musi mieć wybór. Że musi mieć wybór. Wtedy, kiedy ma wybór, to ma takie poczucie, że to właśnie ja dokonałem tego wyboru. Że ja jestem autorem mojego życia, że to ja piszę scenariusz mojego życia, a nie ktoś inny, bo jak człowiek jest w dużym kryzysie, to czasem nie ma takiej jasności myśli i potrzebuje jakiegoś ukierunkowania i czasem słyszy wsparcie od różnych osób i to jest te pomysły na rozwiązanie sytuacji są bardzo rozbieżne i nie wiadomo, którą z tych propozycji wybrać, ale dobrze jest wtedy usiąść, otrzeźwić tą głowę z emocji, wziąć kilka głębokich oddechów i zastanowić się, która by propozycja była najlepsza i jeszcze nie podejmować decyzji. Jeszcze dać sobie trochę czasu.
To prawda. Ten czas tutaj jest bardzo ważny i też chodzi o to, żeby nie wyręczać kogoś w czymś. Jeśli na przykład widzimy, że osoba podupadła na zdrowiu i nie jest w stanie, nie wiem, pojechać do marketu na zakupy, to zaangażujmy tą osobę, żeby sporządziła z nami listę zakupów, które potrzebuje. Takie proste, codzienne rzeczy, ale mające wpływ na to, że ten człowiek czuje się potrzebny i wie, że to on decyduje o tym, co się w jego życiu dzieje.
Też chcę powiedzieć, że ludzie bardzo się szybko przyzwyczajają do tego, że ktoś ich wyręcza w jakichś sprawach, sytuacjach, chociażby w takich właśnie codziennych. I potem już tylko tego oczekują. Ja z doświadczenia mojej pracy wiem, że bywają tacy mieszkańcy, tacy seniorzy, którzy mają zdrowe ręce, ale mają na przykład niesprawne nogi i się poruszają na wózku inwalidzkim, ale to im nie przeszkadza, mając zdrowe ręce, w tym, żeby przygotowali sobie sami kanapkę na śniadanie, a oczekują tego, żeby to zrobił ktoś z personelu, no bo przecież ja jestem tutaj od tego, żeby mnie obsługiwano. Pani jest tutaj zatrudniona po to, żeby mnie obsługiwała. I oczywiście to są rozmowy też z seniorami. I ja im często wtedy tym starszym osobom mówię, że ja bym sobie nigdy nie dała zabrać tego, co jeszcze mogę sama zrobić. Bo wiem, że ja żyję. że jeśli ja mogę sama jeszcze do toalety pójść, nawet jeśli to jest problem, bo muszę zejść z wózka, a toalety są przystosowane do osób z niepełnosprawnościami, to ja to zrobię, tak? Że dopóki możesz wokół siebie zrobić jak najwięcej, to jest po prostu, twoje człowieczeństwo jest głębsze. A tak to jest pójście często i na łatwiznę i na wygodę, jeśli się człowiek bardzo uzależnia od pomocy innych osób i uważa, że wręcz to jest nawet obowiązek tych innych osób tak wspomagać.
Mało i traci sprawności. Zamiast się, że tak powiem, doskonalić w różnych zajęciach, w różnych postawach, no to jeżeli jest wyręczany, no to wiadomo.
Tak, to prawda.
I jeszcze wtedy...
Szybciej się starzeje.
No właśnie, chciałam to powiedzieć. I jeszcze wtedy jest coś takiego, że przestaje umieć czekać. Jest niecierpliwy. A ważne jest to, żeby uczyć się wytrwałości i cierpliwości, żeby umieć odroczyć gratyfikację, czyli umieć czekać na coś, bo tak mi się wydaje, że właśnie osoby starsze często mogą młodzież i dzieci uczyć tej wytrwałości. Dzisiaj wszystko się dzieje szybko. Tych różnych informacji, które docierają do dzieci, do młodzieży, to, co się dzieje też w szkołach, materiał, który muszą przyswoić. No mnóstwo się dzieje. Sam internet, te informacje, które do nas docierają, one oczywiście nie są wszystkie złe, ale tego jest bardzo dużo. I my od osób, które mają różne dysfunkcje, czy są starsze, możemy naprawdę uczyć się cierpliwości. Ważne tylko, żebyśmy byli uważni, żebyśmy umieli to dostrzec. Bo to jest właśnie od tych osób taka nauka dla nas. My czasami więcej zyskujemy i czerpiemy od tych ludzi, niż sami jesteśmy w stanie im dać. I to jest piękne w tym wspomaganiu się wzajemnym.
Tak, ja też jeszcze powiem, że w tej relacji osoby, która potrzebuje wsparcia i osoby, która tego wsparcia chce udzielić, trzeba się też liczyć z tym, że ta relacja może być nie do końca udana z punktu widzenia osoby, która oczekuje wsparcia. Bo jeśli oczekuje pomocy, która wychodzi poza możliwości tego pomagacza, a tak bywa też, to nie można się obrażać, a jeśli osoba pomagająca czuje, że nie jest w stanie pomóc albo materialnie, albo no, czasowo, albo tylko w jakimś wycinku może pomóc, a nie w tym w całości tak, jakby chciała osoba oczekująca pomocy, musi być też osobą asertywną, czyli powiedzieć, żeby mieć satysfakcję w tej relacji, że ja ci teraz nie mogę pomóc, albo pomogę ci później, albo nie mogę ci pomóc w takim zakresie szerokim, jak ty teraz tego oczekujesz. Ale może mogę ci pomóc tak tą sytuację rozwiązać, że ona będzie rozwiązana właściwie, ale nie oczekuj ode mnie teraz tej pomocy, bo ja teraz nie mogę. Teraz nie mogę. I to jest to ta relacja tych dwóch osób musi być oczywiście oparta na zaufaniu, że to jest wprawdzie powiedziane są te rzeczy, nie na zasadzie odczep się ode mnie w domyśle, nie pomogę ci, albo jak już ci odmówię, to wiem, że więcej mnie nie poprosisz. Tylko otwarta relacja, prawdziwa, czyli bez kłamstwa, tylko tak naprawdę jak ona jest. I też osoba, która oczekuje wsparcia, nie może się obrażać, albo nie może od razu generalizować, że zostałam sama, nikt mi już w życiu nie pomoże, nie dam rady i popada się w jakieś takie stany złego samopoczucia, a nawet może i depresyjne.
I dlatego warto na początku dać pewne granice, ustalić pewne granice. Rozmawiam z kimś przez telefon, domniemywam, że to może być nie pół godziny, a może godzina, a może półtorej godziny. No więc informuję, że możemy porozmawiać, jeżeli jest taka potrzeba, ochota, ale mam zajęcia, także do tej godziny, pół godziny czy ile zgoda. No i wtedy po prostu, przepraszam bardzo, już niestety czas minął. I tak samo, jeżeli chodzi o odwiedziny, to też przychodzę, i proszę powiedzieć, czy ile czasu mogę tutaj być na przykład, nie? Bo mogę być godzinę, ale ta osoba może za pół godziny już mieć jakąś tam inną sprawę, do której godziny mamy czas na rozmowę na przykład, nie? I to też jest bardzo cenne, jeżeli już na początku wiemy i wtedy spoglądamy na zegarek i wiemy, że mamy się likwidować, żeby nie zakłócać. I to jest bardzo ważne, żeby się właśnie nie było obrazy, że co, ledwo nawet nie zdążyłam powiedzieć, no trudno. Spotkamy się innym razem, jak będzie taka możliwość i potrzeba, ale teraz ja mam inne obowiązki, nie? Także każdy ma jakieś obowiązki i tutaj nie można dać się zawłaszczyć. To też jest pewna jakaś taka tutaj trudność.
Tak, na przykład no, instytucje pomagające, bo są też instytucje pomagające. Mhm. Mówimy o teraz relacjach takich prywatnych, do tej pory mówiliśmy, ale jeśli są instytucje pomagające, to one też pracują na zasadzie kontraktu. Właśnie, że jeśli przychodzi na przykład do starszej osoby opiekun, to jest to ustalone wcześniej, jaki jest zakres tej opieki, czego można się spodziewać, ile trzeba za tę usługę zapłacić i nikt nie oczekuje czegoś więcej, no bo się dwie strony umówiły na to. No, to jest to instytucjonalne takie pomaganie, bo też trzeba powiedzieć, że są instytucje, które mogą człowiekowi pomóc, że my nie możemy zostawić osoby, która potrzebuje wsparcia, bez tego wsparcia. No, są różnorodne instytucje, które pomagają i rodzinie, i młodzieży, czyli człowiekowi, i osobom starszym, człowiekowi na każdym etapie jego życia. I dobrze, że takie instytucje są i są nieodpłatne też różnego rodzaju porady i usługi i płatne. No, to jest też człowiek ma wtedy wybór. Ale wydaje mi się, że tu, w tym momencie, mówimy o tym właśnie wspomaganiu się takim, że każdy może być i w roli osoby, która potrzebuje wsparcia, i w roli osoby, która tego wsparcia komuś udziela.
A ja dziękuję za te słowa, panie Leszku, bo rzeczywiście jest tak, że my, pomagając innym, nie możemy być w tym pomaganiu nieszczęśliwi. Warto stawiać granice, ale też wychodzić naprzeciw potrzebom właśnie tych osób, które tej pomocy od nas potrzebują, chociaż nie zawsze jej oczekują.
Tak jest. Także tutaj wymiana informacji jest podstawową rzeczą.
Komunikacja.
Żeby nie przedobrzyć.
Tak.
Jak
tak.
I z jednej, i z drugiej strony. I co jeszcze tytułem wstępu, zanim przejdziemy do kontaktu ze słuchaczami? Czy to by było?
Ja myślę, że w ogóle pomaganie jest piękne. Tak można powiedzieć, że pomaganie jest piękne. I nie musimy szukać jakiejś idei daleko i pomagać dzieciom w Afryce, owszem, i pomagać osobom dotkniętym kryzysem wojny, owszem, to jest bardzo szlachetne i piękne, ale my możemy rozejrzeć się naprawdę koło siebie, w promieniu nawet nie jednego kilometra, dużo bliżej, i zobaczyć sąsiadów swoich, którym możemy pomóc, nawet zwykłą rozmową na korytarzu, zaprosić kogoś na herbatę, na jakieś ciastko, na chwilę po prostu porozmawiania, niby o niczym. Ale to jest tak jak z tymi pierogami, niby zwykłe pierogi. A serce moje bardzo wtedy ociepliły.
A ja uważam, że nawet bliżej można szukać, nawet wśród własnych domowników, być uważnym na potrzeby swoich bliskich. I wtedy życie będzie wyglądało zupełnie inaczej.
Będzie nam bliżej sercami.
Na pewno.
I będziemy się rozumieć, korzystając z coraz mniejszej ilości słów.
To prawda.
Po prostu spojrzenie, uśmiech, gest i nie potrzeba dużo gadać.
Ale do tego też jest potrzebny czas.
Oczywiście.
Bo jeśli my się mijamy w rodzinach, jeśli się mijamy, to my się tak bez słów nie porozumiemy, bo my się nawet słowami nie możemy czasem porozumieć. A jeśli mamy czas i uważność, o której mówiła Asia, to my zauważymy, że ktoś ma jakiś kłopot, nawet nie musi nam o tym mówić i widzimy, że coś się zdarzyło i można o tym dopiero wtedy pogadać.
Dziękuję bardzo. Nasi goście, pani Krystyna Berdyńska, dyrektor DPS-u w Bornym Sulinowie i jej współpracownik Janina Brusiło, psycholog. Zapraszam państwa do kontaktu z nami, ze studiem. Słuchacze z Polski Północnej 56 655 23 55, słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56, w telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. I dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków.
Wstające zrodzony,
błogosław nam.
Wzgardzony i odrzucony,
błogosław nam.
Nasianie w żłóbku marznący,
błogosław nam.
Ścigany przez rządzących,
błogosław nam. Kochaj nas, mały Panie, betlejemskiej nocy potęgą i wybacz, że nasze kochanie Twojej boskiej miłości nie sięga.
Królu biedny, bezdomny,
błogosław nam.
Królu przodków nasz i potomnych,
błogosław nam.
Z matki dziewicy poczęty,
błogosław nam.
Słowo do dziś niepojęte,
błogosław nam. Kochaj nas, mały Panie, betlejemskiej nocy potęgą i wybacz, że nasze kochanie Twojej boskiej miłości nie sięga.
Na nasze ludzkie cierpienie
błogosław nam.
Na życie pełne zwątpienia
błogosław nam.
Na radość w naszej rodzinie
błogosław nam.
Na smutne, samotne godziny
błogosław nam. Kochaj nas, mały Panie, betlejemskiej nocy potęgą i wybacz, że nasze kochanie Twojej boskiej miłości nie sięga.
Na trudne sprawy codzienne
błogosław nam.
Na to, co kusi niezmiennie
błogosław nam.
Na ukochanie po kres
błogosław nam.
Na roześmianie do łez
błogosław nam. Kochaj nas, mały Panie, betlejemskiej nocy potęgą i wybacz, że nasze kochanie Twojej boskiej miłości nie sięga. Kochaj nas, mały Panie, betlejemskiej nocy potęgą i wybacz, że nasze kochanie Twojej boskiej miłości nie sięga.
Piękna kolęda, prawda, proszę państwa? Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:13 już minęła. Dzisiejszy temat: moc w słabości się doskonali, czyli o wzajemnym wspomaganiu się. I odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, halo.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Adam z tej strony, witam pana Lecha.
Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie witam gości, szczególnie panią dyrektor Krysię. Znamy się osobiście i bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za taką wspaniałą audycję. Słuchałem trochę w ten, gdzie trwam i teraz słucham i jestem bardzo podbudowany tymi wypowiedziami w ogóle, co tam, zresztą byłem w Bornym Sulinowie i no, pani Krysia może potwierdzić, także wszystko jest, no, bardzo pozytywnie odbieram tą sytuację.
Miło cię słyszeć, Adamie. Miło cię słyszeć, Adamie.
No i witam, Krysiu, serdecznie. No do miłego usłyszenia i do miłej audycji życzę i z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem.
Wszystkiego dobrego, panie Adamie. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Adam z Gdańska dzwoni.
Witamy.
Proszę księdza, miałem kolędę tutaj w piątek, księdza przyjąłem, ołtarzyk se w pokoju zrobiłem, bo rodzina już, jak to mówią, się odcięła, wychowałem 3 synów i 2 córy, ale się odcięli i żona, bo się chyba w ichostwo udali, a ja jestem katolik i sam siedzę 7 lat, a oni, i byłem na wykończeniu w szpitalu, bo sepsę miałem, ledwo mnie odratowali i będę miał 67 lat teraz. I sam siedzę już 4 lata i nawet opłatkiem się nie byli podzielić ze mną. I ja im powiedziałem, bo ambicje mam swoje, powiedziałem, a ja jestem komandantem zasłużonym, niemało przeszłem. I chodzi o to, że powiedziałem, że ja już rodziny nie mam. I na przyszły rok to pójdę chyba dla bezdomnych, opłatkiem się podzielę. Jeszcze się dowiem u nas tam właśnie, mogę się księdza spytać, bo jest kółko takie, że tam opłatkiem mogę, albo w komandantach się podzielić opłatkiem, ale to mnie boli, że dzieci wychowałem, że od pracy do pracy, że nie byli patologiczna rodzina, tylko starałem się od pracy do pracy i wszystko mieli. Ja się w misce kiedyś myłem, a im warunki stworzyłem, że i łazienka, to taką ruinę przejąłem, że tam co odszkodowanie dostałem, bo byłem tam poturbowany sporo i w ogóle. I wszystko wlepiłem w te mieszkania, a tam, mówię, szczyt nie było, przez dach było niebo widać i wszystko. I teraz sam siedzę już tyle lat, a oni sobie przypomnieli w szpitalu, jak leżałem, no mam spadek dostać tam po mamie, tam spłacić ma z rodziny tam i tego, to dopiero zaczęli po 4 latach koło mnie się tak przymizgiwać trochę, ale teraz też się jakoś odcięli i ja powiedziałem, nie mam rodziny, syn tam dzwonił, była wnuczka 13 lat, ja mówię, nie przyjeżdżę, bo w sobotę, ja mówię, słuchaj, powinni mnie zawołać, tak kiedyś było, opłatkiem, żeśmy się dzielili, bo to nawet co najgorsze było, czy coś, to się przebaczało, życzenia składało, prezentami się wymieniało i ja się tak przyzwyczaiłem, że teraz sam się, no dobrze, wszystko potrafię, bo ile się kasz nagotowałem, pieluch nawet, w ogóle nocy nieprzespanych i mieli mleczko, bułeczki, wszystko rano przed pracą, także mieli, jak to mówią, pożyczałem, na krechę brałem, zadłużałem się u koleżanki z Somaską i nie mało pieniędzy musiałem spłacać. No i wychowałem, ale i dobrze, że zaradny jestem, bo potrafię wszystko sam zrobić, ugotować, prać, sprzątać. Groziło poronieniem ta córa, dzięki mnie była, pani magister się wyszkoliła, studia. I na tę żonę podmywałem, bo brzuch miała duży i starałem się. I mam taką zapłatę, że dobrze wszystko, przez rok gotowałem, sprzątałem, jak z jajkiem z nią obchodziłem i tak dalej i dobrze umie gotować, sprzątać i gotować i tego i no wszystko prawie tylko po tym szpitalu ja miał 67 lat właśnie i teraz w lutym i podupadłem trochę na zdrowiu i już się nie wyrabiam ze wszystkim i nie wiem co tu właśnie robić bo po prostu i odkurzanie i pranie mnie to trochę wszystko nagle przerasta, bo jeszcze zdrowie jakbym miał, to pół biedy, ale ja straciłem trochę zdrowia i właśnie czynności niektóre już mi sprawiają, no gotuję sobie sam i tak dalej, także dzieciaki mówili kiedyś, że tata lepiej od mamy gotuje i tak dalej, także ona się uczyła ode mnie dużo rzeczy. No i to na tyle, wszystkiego dobrego, z Bogiem.
Z Panem Bogiem, dużo, panie Adamie.
Dużo zdrowia i wszystkiego dobrego dla wszystkich i dla tych, co tam jadą w te demonstracje i tak dalej, bo to zią wszystko i się poświęcają i tak dalej. I dla wszystkich patriotów polskich, jak to mówią, wszystkiego najlepszego i z Bogiem, miłego, miłej nocy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Proszę. Kwestia braku wdzięczności to pana, że tak powiem, bardzo boli. Ale czy robimy dlatego, że oczekujemy tej wdzięczności, czy dlatego, że uważamy, że to była nasza powinność, obowiązek i na tym, na pewnych etapach miłość polega właśnie na pełnieniu posługi wobec tych osób, które akurat cierpią, których nie stać na innego rodzaju świadczenie miłości. Także jesteśmy odpowiedzialni, wspomagamy. No chciałoby się
też tutaj
tą wdzięczność odczuć, ale...
Chodzi o te relacje rodzinne. Każdy z nas, dzisiaj była omawiana kwestia potrzeb. Każdy z nas ma inne potrzeby i dzisiaj, na ten moment, no my nie znamy pana Adama rodziny i nie wiemy, jakie są potrzeby z ich strony, ze strony dzieci, żony. Pan Adam powiedział o sobie, przeżywa trudne doświadczenie życiowe. To, co możemy, to możemy wspierać w modlitwie. To też jest pomoc. Także życzymy wszystkiego dobrego, panie Adamie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słucham tej audycji i usłyszałam właśnie, że są instytucje, które udzielają pomocy. Ja w tym roku kończę 75 lat. Od wielu lat opiekuję się niepełnosprawnym synem. I teraz zaczynam po prostu obawiać się, co będzie z przyszłością. A zdarzało mi się zgłaszać się do MOPS-u swego czasu, ale tam zawsze miałam odpowiedzieć, tego pani, nic, w niczym nie możemy pani pomóc, nic nie możemy. Ewentualnie usłyszałam, jak coś, o coś pytałam, to ma pani, macie państwo za duży dochód. I chciałam się dowiedzieć, gdzie ja mam się zwrócić, jakie instytucje ewentualnie udzielają pomocy takim osobom w takich sytuacjach jak ja. Bo jakoś tak, ja się po prostu nie orientuję, nie wiem. Jeśli mogłabym usłyszeć...
A pani imię?
Ja mam na imię Zofia z Bydgoszczy, z Zonia.
Tak, dziękuję.
Pani Zofio, ja zapytam, czy pani syn jest... Znaczy, jest, rozumiem, że mieszka z panią, tak? Niepełnosprawny.
Tak, my mieszkamy razem.
Tak. Mhm. I czy dobrze zrozumiałam? Czy dobrze zrozumiałam, że pani też ma obawy takie, że w którymś momencie nie będzie się miał kto synem zaopiekować,
tak,
jeśli pani się rozchoruje albo...
Tak.
Jest od tego roku zmiana ustawy o pomocy społecznej, rozszerzona ta ustawa o pomocy społecznej, mówi o tym, że domy pomocy społecznej będą mogły przyjmować, jeśli się zgłoszą oczywiście do swojego wojewody z takim wnioskiem, będą mogły posiadać miejsca opieki krótkoterminowej. A to oznacza, że na przykład pani, jakby się pani rozejrzała, może w Bydgoszczy już taki dom jest, bo to jest duże miasto, więc jest szansa, że albo dopytać, czy są takie domy, które chciałyby wejść w taką opiekę krótkoterminową, to wtedy MOPS przy bardzo skróconej procedurze przyjmowania dokumentów i opracowywania tych dokumentów, tego wniosku, może skierować syna na przykład na pobyt do takiego domu pomocy społecznej do 30 dni, a w wyjątkowych sytuacjach do 60. I miałaby pani wtedy szansę dla siebie na takie wytchnienie od opieki nad synem, na załatwienie swoich spraw zdrowotnych, może jakichś zaległych właśnie zdrowotnych, na które pani do tej pory nie miała czasu. To zaczęłabym...
No, chciałabym odwiedzić na przykład moją rodzinę za granicą, córkę, wnuki.
To jest właśnie
po prostu
to jest
nie
taka...
mogę jechać, nie mogę nigdzie w ogóle wyruszyć, bo muszę być na stop do opieki.
Proszę zgłosić się do tego najbliższego MOPS-u albo do Urzędu Wojewódzkiego i dopytać, czy sprawdzić na stronie internetowej, jeśli pani posługuje się internetem, albo poprosić kogoś o pomoc, żeby pani, czy nawet pracownika instytucji takiej jak Ośrodek Pomocy Społecznej, żeby sprawdzić, czy już takie domy istnieją, które taką opiekę krótkoterminową proponują.
A jeszcze może się dowiem, przy okazji, może też tam będę musiała się dowiedzieć, no na przykład no, dzisiaj kładę się spać, a jutro już nie, po prostu jestem po drugiej stronie. Co mam przygotować synowi, żeby, co miałby zrobić w razie, gdybym ja odeszła i tak on się budzi, a mnie nie ma.
Pani myśli, że potrzebne tu jest wsparcie innych osób jeszcze, bo ja nie wiem, z jakimi niepełnosprawnościami boryka się pani syn, ale dobrze mieć kogoś z rodziny zaufanego, do osoby, do której pani ma zaufanie, żeby sobie te tematy omówić, tak? Co by było, gdyby pani zabrakło, jaki będzie los syna, bo proszę mi wierzyć, że na pewno będzie zaopiekowany przez jakąś instytucję, jeśli nie ma nikogo w rodzinie, kto mógłby się zaopiekować pani synem, ale to na pewno nie zostanie bez opieki. Ale dobrze jest wtedy, nawet z tymi pytaniami, które pani teraz ma, pójść do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej, który jest najbliżej pani miejsca zamieszkania. I tam po prostu dopytać, jeśli pani czuje się jakoś zagrożona.
Wiele takich osób jest jak ja, że po prostu opiekują się osobami niepełnosprawnymi i martwią się o tym, co będzie jako czy za.
Wie pani co, myślę, że też nie wiem, czy pani korzysta z pomocy jakichś stowarzyszeń, które działają na rzecz rodzin i rodziców, którzy się opiekują dorosłymi osobami, bo to można poruszyć też ten temat, bo to jest sprawa dosyć ważna. To nie jest sprawa tylko pani osoby, ale tak jak pani mówi, są jeszcze inne osoby. Jest wiele takich mam, które opiekują się niepełnosprawnymi dorosłymi dziećmi i mamy są w wieku sędziwym i właśnie co dalej, tak? To dobrze jest szukać też wsparcia takiej pomocy w stowarzyszeniach, zasygnalizować ten temat.
Tak, to znaczy ja nawet w telewizji taką akcję słyszałam, była, ale po prostu nie wiem, nie mam za bardzo czasu, żeby gdzieś szukać jakiegoś stowarzyszenia. No nic, dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Zofio.
Za podpowiedź.
Życzymy dużo zdrowia, życzę pani dużo zdrowia i sił w opiece nad synem.
Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Ja usłyszałam.
Tak, tak.
Przestawić się.
Kogo, witamy.
Jestem z Brzeźnicy. Mam na imię Zosia.
Witamy panią, pani Zosiu.
Słuchałam tu taką audycję, co pani tam mówiła o tych świadkach Jehowych. I właśnie ja mam taką gazetę.
Ale to chyba nie dzisiejszy temat, wie pani, bo na pewno była w Radiu Maryja, mogło być na ten temat, ale my tutaj nie mamy w tej chwili gości, którzy tym się akurat tą tematyką zajmują. Dzisiejszy temat moc słabości się doskonali o wzajemnym wspomaganiu się właśnie ludzi, którzy potrzebują tejże pomocy. Natomiast w tej chwili o innych wyznaniach nie rozmawiamy, także dziękuję bardzo za pani telefon, ale to nie ten temat. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Ania z Warszawy.
Witamy panią Aniu.
Ja akurat mam taką sytuację, że pomagałam swoim dzieciom przy wychowaniu wnuków i teraz już jestem sędziwą osobą, ale wiem, że mogę liczyć na swoje dzieci i swoje wnuki. Moje wnuczki zawsze pytają mnie, czy coś mi potrzeba, czy... Ale wiem, że też jest dużo osób takich, które właśnie tak aż mi serce zabolało, jak ta pani mówiła, że boi się, że nie, rano się może już nie obudzi i ten syn zostanie sam. I takich osób jest naprawdę bardzo dużo. Dlatego ta pomoc instytucjonalna jest bardzo ważna właśnie, a to nie zawsze tak funkcjonuje wszystko dobrze, bo panie tutaj poradziły, żeby szukała pomocy gdzieś tam w stowarzyszeniach, w fundacjach, a to nie jest takie proste, łatwe. Także taki sygnał należałoby chyba w jakiś sposób może czy telefon do tej pani wziąć i pomóc jej, bo to jest rzeczywiście bardzo poważna sprawa. A jeszcze mam taką prośbę.
Tak.
Już poza tym tematem. Wczoraj była w rozmowach niedokończonych był poproszony pan doktor Jarosław Szymanek i ten pan chyba wprowadził jakieś zamieszanie duże, bo wyrażał się tak, jakby anarchia była...
No ale pani Aniu, nie będziemy rozmawiali o tym panu, którego tutaj
no tak,
nie ma,
ale
bo to nie jest to w dobrym tonie i nie jest to ten temat, który dziś poruszamy, a rozmowy niedokończone są na określony temat, nie inaczej.
Ja pani Aniu chcę pani pogratulować, bo pani powiedziała, że pani dzieci i wnuki są chętne do pomocy, a przykład idzie z góry i uczymy się poprzez naśladowanie. Więc dzieci i wnuki musiały dostać od pani dobry przykład, tego gratulujemy. A tu jeśli chodzi o panią Zofię, która dzwoniła i mówiła o niepełnosprawnym synu, naprawdę zachęcamy do tego, żeby zgłosić się do pracownika socjalnego, który pewnie przyjdzie, zobaczy jaka jest sytuacja rodziny i na pewno podpowie więcej niż my tutaj nie znając sytuacji. Także zachęcamy do tego, żeby udać się do pracownika socjalnego, czyli do miejskiego ośrodka pomocy społecznej czy gminnego ośrodka pomocy społecznej, żeby poszukać tam pomocy i wsparcia.
Też są jeszcze instytucje, które dziennego pobytu, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami i wtedy no, właśnie nie mamy oglądu tej całej sytuacji, więc nie możemy tutaj jakichś konkretów podać. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na to, że bardzo ważne jest budowanie sieci przyjaciół w rodzinie osób i w sąsiedztwie takich osób, które mogłyby nam w każdym momencie pomóc, czy nawet zastąpić nas przez jakiś czas, godzinę, dwie w opiece nad małym dzieckiem, nad starszą osobą, nad osobą z niepełnosprawnościami. To jest bardzo ważne.
Grają skocznie dzieciom teczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. We'll be right back. drugim zbawcą już znamy i z całego serca wszyscy kochamy. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:34. Dzisiejszy temat, moc słabości się doskonali, o wzajemnym wspomaganiu się. Pan Jezus mówił, coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Także jest to zadanie dla każdego z nas, żeby mieć oczy otwarte i zauważyć potrzebujących.
Tak, my przecież pomagamy też osobom, których nie znamy. Na przykład idziemy ulicą, widzimy osobę leżącą na chodniku. No i może 50 osób przejść obojętnie, ale ta 51 pochyli się nad tą osobą leżącą. Może trzeba wezwać karetkę pogotowia. Nawet jeśli jest to osoba pod wpływem alkoholu, to jest to człowiek. I w tym człowieku trzeba zauważyć Jezusa. I tej osobie właśnie pomóc, bo to może być dla tej osoby tak ekstremalna sytuacja dla jej stanu zdrowia, że bez tej pomocy może umrzeć. Także nie wiemy nigdy wcześniej, jak ta pomoc, w jaki sposób może pomóc tej drugiej osobie.
Mhm. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zaraz chwileczkę. Ja.
Pani imię możemy znać?
Ja dzwonię z Łomży, tylko tak bardzo jestem wzruszona tym, że się połączyłam, że nie mogę znaleźć w tej chwili jednej rzeczy, żeby rozmawiać. O Boże,
a pani imię możemy znać?
Irena.
Pani Ireno, no cieszymy się, że się pani dodzwoniła i słuchamy, z czym pani do nas dzwoni.
Mam 86 lat skończonych kilka dni temu. A czasami czuję się, jakbym miała 20 lub 30.
No, skąd taki napęd?
Nie wiem skąd. Tak, taką już mam naturę, takie mam życie. Jakoś się tak ułożyło, że całe życie jestem aktywna. Od najmłodszych lat kiedyś w domu rodzinnym, z tego co mówię, to chyba wynika, że jestem przedwojenna osoba, tak? W związku z tym więc jeździłam rowerem. Później, kiedy już poszłam do pracy, się usamodzielniłam. To był czas, że jeździłam samochodem i zawsze prowadziłam życie aktywne. A jestem jednak mimo wszystko samotna. Więc wpadłam na taki pomysł przed laty, żeby zapisywać swoje życie. Skoro nie mogę się połączyć z ludźmi jakoś tak za bardzo, może nie mam na tyle czasu, to zaczęłam prowadzić może nie notatki, tylko takie jak to by nazwać?
Zapiski?
W każdym bądź razie tych zeszytów pierwszych to mam już 5 swojego życia. I kiedy teraz naprawdę zostałam samotna, pomimo, że mam 22 osoby najbliższej rodziny, to znaczy 3 synów, 3 synowe, 7 wnuków, 7 prawnuków. I razem, jak ich wszystkich dodać, to było 22 osoby. Z tym, że już pożegnałam swojego męża, odszedł kilkanaście lat temu. Już znalazłam to, co potrzeba. Przepraszam bardzo. A później pożegnałam synka, który miał 58 lat. obaj umarli na Parkinsona. Obaj byli wykształceni, obaj pracowali. I jakoś nie mogłam sobie się z tym pogodzić, mimo że jestem wierząca. Pomagam ludziom, jak tylko mogę. A ciągle mi coś tak spotykało, ciągle coś złego. I te notatki, które przyglądam, one nawet się, nieraz tak pisze, no i znów chwyciłam za biuro. I nieraz tak pisze, dlaczego zawsze takie moje życie jest smutne, ale nie zawsze ono było smutne. Były krzyże, były jakieś upadki, ale były i radości w tych smutkach. Podniosłam się sama z tych swoich, ciężkich chwil, ale nastał czas, kiedy naprawdę trzeba było pomocy. Więc zgłaszałam się do środków. Ciągle mi wyrzuca się, że jestem bogata, to znaczy, że mam dużą emeryturę. W związku z tym powinnam zapłacić. A jaka ta emerytura? Gdyby ona była chociaż 5000 teraz, to może by mi starczyło na opiekę płacić jakiejś osobie. Bo wszyscy, którzy do mnie przychodzili i przychodzą nadal, są mile widziani. Jestem nieraz tak chora. Mam dużo chorób. Dużo takich dolegliwości. Wiadomo, 86 lat. Pracowałam jako nauczycielka zawód. Wyuczyłam, wykształciłam się sama. Razem z mężem, dzieci, trójki wykształciliśmy. Wszyscy mieli wyższe wykształcenie, mają. Bo dwóch jeszcze żyje synów i synowe. Ale jestem sama. I tak mi czasami jest ciężko, więc najczęściej chciałabym postać, bo pomimo, że mam 86 lat, ja mam robić co zawsze, codziennie. I wyrzuca mnie się, na przykład, gdy miałam rehabilitację, jak miałam siłę chodzić do zakładu zdrowotnego, to chodziłam. A teraz nie mam siły, się przewracam. Na przykład dzisiaj dwa razy się walnęłam na tym stylu. Ale chyba kości to mam z kamienia. W związku z tym nigdy nic nie miałam złamane. I dlatego radziłabym, żeby człowiek w swoim życiu znalazł jakiś cel. Niekoniecznie pieniądze. Niekoniecznie
tak, pani Ireno, to jest bardzo ważne mieć cel w życiu, bo jak tego celu w życiu nie mamy, to się błąkamy. Błąkamy jak jacyś właśnie zupełnie bez kompasu, bez możliwości sprawdzenia, czy w dobrą stronę idziemy. Dziękujemy pani, bo kolejne telefony są, czy jakaś sugestia?
Ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, w ogóle pogratulować rodzinę powiedzieć pani Ireno, że to ta sytuacja żałoby, jak nam odchodzą bliscy, to nawet gdybyśmy mieli 50 osób koło siebie, to nikt nie zastąpi nam tych naszych najbliższych. I pani jest też przykładem na to, jak ta więź była ważna i ona nadal jest. Możemy się modlić za tych naszych bliskich i pewnie pani to robi. Także gratulujemy wspaniałej rodziny i życzymy tego, żeby pani nadal się czuła na te 30 lat. Także wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam, to do Łyzby Głosoku. Chciałem zapytać odnośnie pobytu w takim ośrodku DPS, jak jest tam program, wygląda ewentualnie, jaki jest odpłatność, czy jest tam zapewniona taka opieka też duchowa. I też u nas w Białymstoku jest taki dom emerytów, księży. No i właśnie też mają tam kaplicę, ale jak patrzę tam, jak tam tutaj przychodzę, no to oni czują się jakby samotni, że oni po prostu im brakuje wsparcia i jakby nie są może tak szczęśliwi. Jak, czy można w takim stanie, znaczy w starości być szczęśliwym? Jak zrealizować siebie? I też no, tego księdza pustelnika, który właśnie jest w pustelni, to jest ksiądz Robert Grzybowski, który po prostu też przebywa sam, znaczy w takiej pustelni, no i on jest jakby szczęśliwy, realizuje się. I no chciałem zapytać właśnie, jak też tej jakby starości realizować siebie, spełniać siebie, żeby być szczęśliwym też. Pozdrawiam i zapać. Panie Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Mateuszu. Tak.
Ja może panu odpowiem na to pytanie. Nie wiem, czy to będzie taka trafna odpowiedź, ale obserwując moich mieszkańców, to widzę, że oni, że starsze osoby są szczęśliwe wtedy, kiedy mają kogoś, z kim mogą porozmawiać, do kogo mają zaufanie, kiedy mogą realizować swoje pasje, kiedy mają dobrze wypełniony czas. I tak jak tutaj padło dzisiaj takie zdanie, że trzeba mieć sens życia, że ten sens to nie tylko się odkrywa wtedy, kiedy jest się młodym, ale no, osoba starsza może jest bardziej nastawiona na duchowe swoje potrzeby. Można tutaj taką dojrzałość duchową rozwijać, więcej kontemplować, czytać, jeśli nie ma przeszkód zdrowotnych, że można czytać teksty albo słuchać tekstów, bo przecież są audiobooki, jeśli ktoś ma trudności w czytaniu, żeby dobrze wypełniać czas i może rozejrzeć się, że może ktoś potrzebuje pomocy, bo może być osobą w zaawansowanym wieku i nie oczekiwać tylko, żeby mnie pomagano. Może trzeba wyjść do innych i pomagać innym. Może wspólnie czytać książkę.
Znamy mężczyznę, który ma ponad 80 lat i uczy dzieci gry w szachy. Także nawet w takich sytuacjach, kiedy to nie jest rodzina, po prostu młodzież zgłasza się do niego. Pan ma dużo cierpliwości i naprawdę we wspaniały sposób pomaga młodzieży nauki w gry w szachy, bo ich rodzice nie potrafią grać.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Proszę troszkę głośniej, bo ja trochę mam przytępiony słuch.
No, a kogo witamy?
Ja mam 92 lata skończone.
Tak.
Mam córkę i syna. No, pomagają mi, ale ja zawsze muszę mówić, że to potrzebuję, to potrzebuję. A ja wychodzę z... Ja uważam, że to jest to najbliższa rodzina, to oni mi powinni zapytać, czy ja coś potrzebuję, czy potrzebuję pomocy. Bo ja tak uważam, że jeżeli ja proszę o coś, to kogoś zmuszam do tego, żeby mi usługę zrobił, czy pomoc udzielił. Natomiast jak ktoś wychodzi z taką inicjatywą, jak mi będzie potrzeba, to ja skorzystam. A jak nie potrzeba, to podziękuję, no dzisiaj nie potrzebuję, bo przy takim wieku jestem bardzo schorowana. No jak mówiłam, jaki mam wiek, to mnie jest tak ciężko mówić. No na przykład, no i chodzić już nie mogę, sama do kościoła nie mogę chodzić. No i za każdym razem muszę mówić, zawiedziesz mnie do kościoła, bo jest zawiedziesz. No. Dla mnie to jest makabra, no. Czy ja dobrze rozumuję, czy nie?
Tak, dziękujemy pani za postawione pytanie.
A proszę powiedzieć, jak ma pani na imię?
Pani imię możemy znać? Już się pani rozłączyła.
To ja tak odpowiem pani w kilku słowach. Ważne, zastanawiam się, no pani już nam nie odpowie na to, czy pani córce i synowi powiedziała to, co nam dzisiaj tutaj, bo ważna jest ta komunikacja, żeby też i córka, i syn wiedzieli, że to pani tak myśli, że to od nich ta inicjatywa powinna wychodzić. Bo znam takie rodziny, gdzie dzieci pytają, a osoby starsze są złe na to, że właśnie z tego powodu, że ktoś pyta, bo czują się wtedy bardziej takie jeszcze schorowane niż są. I tutaj ważne jest to, żeby między panią a córką i synem była ta komunikacja, żeby powiedzieć im o swoich oczekiwaniach. Także pozdrawiamy serdecznie, życzymy pani dużo zdrowia. Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa w studio i słuchaczy również. Mam na imię Alicja. Ja tak zadzwoniłam, bo tak się przysłuchuję tej rozmowie, bo tutaj chciałam powiedzieć, ja jestem 62-latką, od 2 lat jestem na emeryturze i świat mi runął. 3 lata temu, już przed emeryturą, nagle rozchorowałam się, miałam problemy z kręgosłupem, przestałam chwilowo chodzić. No, fizycznie byłam niesprawna, ale również i psychika podupadła, ponieważ no, to są, jak wiadomo, naczynia połączone, jak pani psycholog jest w studio, to wie. I ja miałam wcześniej mnóstwo przyjaciół. Byłam też finansowo lepiej sytuacja, pracowałam. Wszystkim pomagałam, bo przypłynęła ona była miłością od rodziców, potem od mamy, kiedy taty zabrakło. I zawsze byłam tą osobą, którą każdy zapukał, puk, puk. Zawsze byłam na zawołanie, chcieli, kiedy... Po prostu tak było. Niczego nie wypowiem i nie wypominam, żeby nie było, że ja dzwonię do radia i coś wypominam. Nie. Po prostu nagle straciłam przyjaciół, z którymi ja w jednej godzinie, można powiedzieć, zostałam sama, nie miałam, bo córka za granicą, daleko, brat mój, 15 lat starszy, schorowany i tak dalej. Podjęłam się rehabilitacji, takie na fundusz mi nie pomogły niestety. Rehabilitacja dozgonna, rehabilitant postawił mnie na nogi. Tym samym doszłam do równowagi psychicznej. Wracając z rehabilitacji, musiałam iść okrężną drogą, bo przebudowa drogi. Zauważyłam mężczyznę w parku. Płakał jesienią w zeszłym roku. I przeszłam, ponieważ ja nie nawiązuję kontaktów od tak sobie. Przeszłam, ale coś mi jednak tknęło, że to takie nieludzkie, nikogo nie było wokół. Podeszłam do niego, pytam, co się stało, bo zawstydził się, wyciągnął się, że okazuje się, że ja tego pana znam. Pracowaliśmy kiedyś razem, 30 lat temu. To był inny człowiek. Teraz brak psychiczny. On mnie też poznał. I proszę państwa, nie chcę tak się rozgadywać. Chciałam powiedzieć, że potrzymałam go za rękę, zapytałam żonę, stracił córkę, stracił w jednym roku i po prostu ma syna, ale on po prostu czuje się samotny, nie wie co z sobą zrobić. Nawet się ucieszył. Ja go się rozcieszyłam, 20 lat starszy mężczyzna, więc mój ojciec, można powiedzieć, wzięłam go za rękę, o nic nie pytałam, powiedziałam, żeby płakał, ja chcę płakać, bo tak moja mama robiła, jeżeli chcesz płakać, to płacz. Nigdy niczego nie narzucała, nie wymuszała. Ja to zrobiłam to samo. Chciałam tylko państwu powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi i przyjaciółmi. Żeby ktoś sobie coś tam nie roił w głowie. Chodzimy na spacery, nie jesteśmy samotni. Przyjeżdża do mnie czasami na kawę, ja idę do niego, czasami dzień bardzo rzadko. Nie tak często, ale i można sobie... Czas wygospodarowamy pasję, książki czytamy, ja czytam dużo od dziecka. Mamy swoje pasje, choć cóż my możemy już więcej. Każdy ma schorzenia, każdy ma choroby, każdy ma przeszłość. Nadajemy na innych falach. I chciałam powiedzieć państwu, że choć tu się wszyscy śmieją, że dziadek do mnie przyjeżdża, a ja bym nie chciała innego mieć towarzysza przy stole. Ja lubię tego dziadka po prostu, bo on jest mądry, ciepły człowiek. I to ciepło myślę, że jemu dałam i też nie żałuję tym ludziom, na którym się zawiodłam, którym tyle pomagałam. Nigdy nie żałuję, nigdy nie wypominam. Chciałam powiedzieć, żeby tak nie załamywać tych rąk. Ja jestem rehabilitowana, muszę 1/3 oddać emeryturę na rehabilitację, a proszę pani, psycholog, ta cała opieka, to przyjdzie i liczy metry, liczy ile tam zawsze. Zawsze coś przekracza, żadnej pomocy nie ma, muszę liczyć na siebie. I chciałam tylko państwu powiedzieć, że jestem wielu osobą szczęśliwą, żeby wyjść do ludzi. Nie tam pan Bóg do tego parku, tak jak pan mówił, pan Lech mówił, że idę do parku na spacer, to mnie pan Bóg tam zesłał. Dziękuję państwu, wszystkiego dobrego, życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
Dziękujemy pani Alicjo.
Pani Alicjo, chciałam bardzo podziękować za ten telefon, bo to jest przykład tego, że pani naprawdę oczy serca ma bardzo szeroko otwarte i mimo trudnych sytuacji, które pani przeszła w ostatnich latach swojego życia, umiała pani też zauważyć jeszcze inną osobę, która potrzebowała wsparcia. Ja się teraz podeprę Pismem Świętym. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I to podsumowanie tej rozmowy z panią.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dowiedziałam się niedawno, że od 1 stycznia jest jakaś nowa pomoc w gminach dla osób samotnych powyżej 70 roku życia. Jeżeli na przykład potrzebuje skosić trawę czy węgiel wrzucić i już nie jestem w stanie, to poproszę kogoś po sąsiedzku i gmina jemu za to płaci. Czy to jest prawdą?
Jest coś takiego jak pomoc sąsiedzka, która jest usankcjonowana prawem, więc można dopytać o szczegóły w ośrodku pomocy społecznej. Ja myślę, że tutaj miejsce w audycji nie jest takie, żeby wyjaśniać to też innym słuchaczom, ale polecam, żeby pani skontaktowała się z MOPS-em, bo taka pomoc sąsiedzka rzeczywiście jest opłacana. Ja szczegółów nie znam, bo to nie jest w zakresie moich, ale jest taka płatna pomoc sąsiedzka. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo i życzę Państwu wszystkiego najlepszego.
Wszystkiego dobrego.
Roku mimo wszystko i wbrew wszystkiemu. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.
Wzajemnie z Panem Bogiem.
Rozbieżli się aniołowie po niebie całym i szukali dobrych ludzi w małym Betlejem. Znaleźli kilku pasterzy, co w polu spali, im to właśnie ogłosili, co zdarzyło się. Hej, hej, pasterze mili, słuchajcie wieści tej, to dziś właśnie w tej chwili wasz król narodził się. Narodził się Chrystus Król, by zbawić ludzki ród. Narodził się Chrystus Król, by zbawić ludzki ród.
Jezusa leży w żubku na sianeczku, czeka na was tam. Gwiazda drogę doń pokaże, wskaże Chrystusa. On z rodu Dawida, Mesjasz obiecany wam.
Pobiegli bez namysłu, wiarą prowadzeni, by uczcić Boga w ciele, Pana nieba i ziemi. Narodził się Chrystus Król, by zbawić ludzki ród. Narodził się Chrystus Król, by zbawić ludzki ród.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:57. Chciałem zaprosić Państwa na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień 16 stycznia. Temat: błogosławiona rodzina Ulmów, inspiracją do działań w duszpasterstwie małżeństw i rodzin. Temat przedstawi doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, teolog biblijny i pastoralny, świecki konsultor Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny. 23 stycznia temat: teściowie i dziadkowie. Gość dr Jacek Pulikowski, zaangażowany w działalność duszpasterstwa rodzin, razem ze swoją żoną Jadwigą, która jest doktorem biochemii. 30 stycznia temat małżeństwo wspólnotą życia i miłości. Goście Lidia i Ireneusz Sobońscy, członkowie wspólnoty Świętej Rodziny w Łomiankach, razem ze swoim księdzem. Drodzy Państwo, dziś audycja na temat moc w słabości się doskonali, o wzajemnym wspomaganiu się nasi goście. Pani Krystyna Berdyńska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie i Janina Brusiło, psycholog. I odbieramy telefony, słuchamy Radio Maryja. Halo, halo? Słuchamy Radio Maryja. Telefon odebrany, ale się nikt nie zgłasza. No coś z połączeniem, nie tak?
Słucha do ucha, bo nie mogę nie słyszeć. No już będę rozmawiać.
Tak, słuchamy. Kogo witamy? Oj, chyba nie mamy kontaktu. Niestety. To coś z tym telefonem. Mamy jeszcze pół godziny czasu, drodzy Państwo, i zadania, które są wokół nas, musimy dostrzec i odkryć. Bo czasami się wydaje, że cóż my możemy poradzić na taką czy inną biedę. Jeżeli Pan Bóg daje nam wrażliwość na zaobserwowanie jakiejś sytuacji, to również da nam narzędzia, żeby pomóc w rozwiązaniu tej sytuacji. Tylko musimy być dyspozycyjni i tutaj nie chodzi o jakieś pieniądze, nie chodzi o jakieś chody specjalne czy znajomości, tylko o otwarte serce. Czy chcesz pomóc temu człowiekowi, którego widzisz i którego definiujesz, że jest w potrzebie? Że czegoś mu brakuje, że nie jest szczęśliwy po jego zachowaniu, po jego wzroku. Widzisz, że trzeba mu pomóc. I teraz właśnie jaka jest nasza reakcja? Mamy swoje problemy i co nas ten gość obchodzi? No, czy to jest właściwe?
Nie, chodzi o wrażliwość na drugiego człowieka i mnie dzisiaj bardzo poruszyła pani Alicja, która do nas dzwoniła. Która pomimo tylu trudności własnych, która w momencie, kiedy chorowała, wymagała rehabilitacji, spotkała tego mężczyznę w parku, który dzisiaj jest jej przyjacielem. Dla mnie to jest niesamowita lekcja czułości, miłości wobec drugiego człowieka. I chciałabym powiedzieć, że życzę sobie takiej mądrości życiowej i takiej uważności, umiejętności słuchania. I jest pani dla mnie, pani Alicjo, przykładem. I dziękuję za ten pani telefon, bo on we mnie cały czas jeszcze mnie porusza i pracuje. Także bardzo dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja z Wrocławia serdecznie pozdrawiam wszystkich. Dio. Chciałam powiedzieć, że świat jest pełen ludzi życzliwy, a wręcz oni chcą bardzo pomagać i czasami my, nie zauważając, dziękuję. A dla tych osób, które pomagają, jest to też nawet wzrost duchowy, że warto, żeby oni podali, bo dzięki temu my
osoby, które pomagają.
Oj, coś zanika nam pani głos.
O balsamie miłości. Więc kiedy jesteś silny, młody, zdrowy,
już na
czas przygody.
Proszę mówić prosto do mikrofonu.
I tak się kręcisz,
że zuchwale.
Gdy w tym patrzysz, coś
daje.
No niestety połączenie jest wadliwe, także trudno zrozumieć, bo tylko 10% słychać, a resztę gdzieś jest na 10. planie dźwiękowym. Także nie da się nawiązać kontaktu. Odbieramy kolejny telefon. Tak? Mamy telefon?
Bo jestem niechodząca.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pierwszy raz się dodzwoniłam, ale chciałam też do tej audycji, dlatego że mam dwie osoby niepełnosprawne na utrzymaniu. Jeszcze miałam syna, który był alkoholikiem. Pomagałam mu, a teraz przestał pić i on pomaga nam. Także jestem bardzo szczęśliwa. I to wszystko.
A pani imię?
Maria z Podkarpacia.
Tak, dziękujemy pani Mario za pani świadectwo. Pomoc synowi obróciła się teraz po latach w odwrotną stronę. On pomaga pani. Pięknie. Świadczymy miłość sobie nawzajem. I dajemy sobie szczęście.
Tak.
I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Ja powtórnie, Zofia z Bydgoszczy, chciałam na temat pomagania, bo ja jestem, tak. Ja w życiu też jestem taką pomagaczką wielu osobom. Jak widzę, że jest jakaś potrzeba, to pomagam. Miałam taką historię, że byłam na spacerze w Bydgoszczy i tak spojrzałam siedzieć sobie, taki młody człowiek, widać, że jest, wygląda bardzo na takiego człowieka na poziomie, ale z walizką taką, i zagadnęłam go, co się dzieje, dlaczego on tu jest, a on mówił, że po prostu przyjechał za pracą, nie dostał tej pracy, pieniądze stracił i jest na ulicy. I on był po prostu z południa Polski. Ja go w zasadzie prawie pół roku tak jakby nadzorowałam, to znaczy nadzorowałam. Byłam z nim i zawsze go tam znalazłam, tam gdzie po prostu bezdomni chodzili się żywić. Pomagałam mu, dawałam mu troszeczkę jedzenia. Próbowałam mu, bo on nie miał pieniędzy, żeby wrócić do siebie, do domu. W końcu przed samymi świętami Bożego Narodzenia, chyba ze 3 lata temu, zdecydował się, że weźmie ode mnie pieniążki na podróż i pojechał. I później do mnie odzwonił, że znalazł się w tym domu rodzinnym. I przy okazji, jeżeli jestem na linii, może on mnie słyszy, może ktoś, bo nie wiem, co dalej się działo z tym człowiekiem. Chciałam serdecznie podziękować, przepraszam, pozdrowić. Panie Radku, jeżeli pan gdzieś jest i może pan słucha audycji, to bym prosiła o odezwanie się. Zofia z Bydgoszczy. Przepraszam, że tą drogą, ale często myślę o tym człowieku, bo był młodym człowiekiem, 30 parę lat miał, teraz może jest 3 lata starszy. I wciąż o nim myślę, co się dzieje z nim. A poza tym zawsze rodzinie, gdzie tylko mogłam, sąsiadom pomagam, rodzinie pomagam, no także po prostu myślę, że kiedyś, jak będę miała taką naprawdę potrzebę, to ktoś mi też pomoże. A dzwoniłam wówczas, bo faktycznie dla mnie problemem jest to, co będzie w razie, gdy ja oczy zamknę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i dziękuję za wysłuchanie.
Dziękujemy pani Zofia.
Pozdrawiamy.
Moc w słabości się doskonali. Czyli nie jest tak, że jeżeli jesteśmy słabi, to już nie mamy żadnej nadziei. Bo Pan Bóg w każdym z nas umieścił swoją miłość i kocha nas, jak byliśmy silni i młodzi, i kocha nas, jak jesteśmy starsi i słabsi. I mamy do wykonania zadania, i inni mają do wykonania zadania wobec nas. Czyli następuje tutaj takie sprzężenie zwrotne w jedną i w drugą stronę. Czasami my jesteśmy w jakiejś dziedzinie silniejsi, to my pomagamy. Czasami ktoś inny jest w jakiejś dziedzinie silniejszy, to nam pomaga. I to jest piękne i wspaniałe, że istnieje coś takiego jak relacja miłości. A nie tylko wyścig szczurów, a nie tylko, że moje musi być na wierzchu, ja muszę być najważniejszy, ja muszę być najpiękniejsza i nie daj Boże jeszcze tak wychowujemy swoje dzieci. Także miłość jest tą zasadą, która pozwala nam wzrastać cały czas z nadzieją na spotkanie się w niebie z tymi, którzy już nas tam poprzedzili. Bo bez miłości, niestety, to jest po nas. I to na wieczność. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków.
Witamy Panią
Agnieszkę. Chciałam tutaj właśnie podać taki przykład, jak panie tu mówiły. Mhm. Miałam jeszcze, jak mieszkałam z teściami, no, panie sprzedawczynie przy sklepie zastanawiały się, czy wezwać pogotowie, bo o ogrodzenie tam metalowe, prawda, się uderzył pijany człowiek, miał rozbitą głowę, krew mu leciała. One się zastanawiały. No, na całe szczęście, że jeszcze wtedy był automat, bo ja wtedy telefonu nie miałam i zadzwoniłam na pogotowie i powiedziałam, pijany człowiek, ale prawda, ma rozbitą głowę. Przyjechali, nawet nie pytali wtedy, kto dzwonił. No więc ja też tak uważam. Poza tym, jak jest człowiek pijany, to z tego, co wiem, to bardziej mu grozi krwotok, prawda? No, nie rozumiem, jak nie udzielić takiemu człowiekowi pomocy, prawda? To jest jedna sprawa. Ale no, mam takie też, no mnie teraz mam kłopoty też, prawda, po złamaniu biodra, więc mam trochę mniej możliwości takich, ale też chodziłam do takiej starszej pani, która chciała po prostu, żeby przy niej być. No to jest inna sprawa. Chciała po prostu mieć towarzystwo. Ale chciałam zapytać, prawda, czy mogłyby pani powiedzieć, jak ustrzec się na przykład od takiej, jak to się pomocy, prawda, tutaj podaje, że pomoże, a ma coś innego w intencjach. To mam przykład na przykład kolegi z warsztatów terapii zajęciowej. On miał uszkodzony błędnik, więc jak chodził często, no tak, żeby nie upaść, to podpierał się o ziemię. I po śmierci swojej matki na przykład kupił sobie jakiś sprzęt tam elektroniczny. Ktoś mu się zaoferował pomoc i uciekł z tym sprzętem. No, człowiek był naprawdę bardzo przybity później, bo to po prostu było fałszywe. A mnie kiedyś też tutaj niedawno tak narzucała, że pomoże, prawda, z zakupami. A jak już przyniosła, to wtedy zażądała zapłaty. Więc no, chciałam też, byłam po prostu zaskoczona. No to teraz to już, jeżeli ktoś mi, prawda, oferuje taką pomoc, to pytam, czy, prawda, czy chcę zapłatę za to. I jeżeli to jaką zapłatę. No więc chciałam zapytać, jeżeli by pani mogły powiedzieć, jak się ustrzec na przykład przed takim czymś fałszywym, tak jak na przykład miał ten mój kolega. No to nie jego wina, że wygląda, prawda, jak pijany, a pijany wcale nie jest, bo ma uszkodzony błędnik, prawda. No, także dziękuję bardzo i każdemu, kto szczerze, prawda, pomaga, no ja też dziękuję wobec codziennie Panu Bogu, dziękuję, prawda, za każdą taką osobę, która szczerze pomaga, a nie ma jakichś takich intencji fałszywych. No, dziękuję bardzo i wszystkim na cały rok życzę błogosławieństwa Bożego. Z Panem Bogiem.
Pani Agnieszko, to jest tak, że my mierzymy własną miarą i kiedy mamy dobro w sercu i mamy tą wrażliwość, to nie spodziewamy się tego, że ktoś inny może w inny sposób do nas podejść. A jak się ustrzec? Szukać w ośrodkach pomocy społecznej opiekunów. Kogoś, kto przyjdzie na godzinę, dwie, zrobi zakupy i te osoby nas nie okradną, bo to są pracownicy i tych osób nie musimy się obawiać. Natomiast w sąsiedztwie, jeśli szukamy takich osób,
to ja wierzę, że taka nasza mądrość życiowa i to doświadczenie, które mamy, spowoduje, że my będziemy potrafili rozpoznać. A tu, jeżeli pani mówi o swoim znajomym, żadna jego wina trafił na nieuczciwego człowieka. Każdy z nas może wyglądać jak osoba pijana. Wystarczy, że na przykład rozchorujemy się na cukrzycę i czasami no, nawet zapach jest taki podobny. Tak? Także nie oceniamy nigdy ludzi po tym, jak wyglądają, chociaż nawet jeśli ktoś jest pijany, to jest chory człowiek i każdy z nas potrzebuje pomocy i wsparcia. I jeśli komuś dzieje się krzywda. A tutaj no na szczęście troszkę właśnie mierzymy swoją miarą i jeżeli jest to dobro w naszym sercu, to ja bym tego nie zmieniała, a jeśli nie znam osoby, która oferuje pomoc, to szukałabym w ośrodku pomocy społecznej pracownika, który przyjdzie i pomoże. Będzie to opiekun z pomocy społecznej i taka osoba nas nie okradnie. Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Król nam Chrysta.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Piotr ze Słupska. Temat jak rzeka właśnie. Moc słabości się doskonali. Można by na ten temat, jak to się mówi, tomy pisać. Trochę się zajmuję pisaniem wierszy, ale nie teraz o tym. Właśnie gdy widzę, że ktoś mi na przykład robi przykrość, od razu, no czasem to zaboli, no wiadomo, że człowiek jest wrażliwy, ale staram się to Panu Bogu poświęcić w Jego intencji, bo widzę, że ten człowiek po prostu potrzebuje, mówi czasem, no bywa, że ktoś jest takiej średniej klasy, nie, no, wychowania i, czy nawet niższej. I jak on mi tam robi przykrość, to ja od razu za niego poświęcam, no, niektórzy mówią, że poświęcenie zasług to jest jakaś wielka rzecz. A ja no, czasem, no bywa, że tam za kogoś zasługi poświęcam. Albo po prostu przy komunie przyjmuję za kogoś, jak mnie poprosi. Albo jakoś gdzieś mnie głowa boli, czy jestem zmęczony. Czuję, że ktoś tego pomaga, potrzebuje, no to za tego kogoś do Pana Boga to posyłam. I kiedyś mi taka siostra powiedziała jedna, że to wraca do człowieka, nie? Te dobre uczynki. No tam się za bardzo tego nie spodziewam, ale Pan Bóg, jeżeli Pan Bóg chce, no to proszę bardzo, no przecież jemu nie będę odmawiał. Jakiś no dużo się nacierpiałem w życiu, też trzeba to podkreślić, ale to cierpienie też wydaje jakieś owoce, też coś no bezowocne nie jest bynajmniej. Co wiesz, no moc słabości się doskonali, no chyba na tyle, no niech teraz inni mówią. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy Szczęść Boże. Za Pana świadectwo.
Ja chciałabym odpowiedzieć tutaj na Pana słowa cytatem z książki Alicji Lęczewskiej ze słowa pouczenia. Wszelkie sytuacje trudne, zwłaszcza te beznadziejne, dane są Ci po to, abyś zwracała się do mnie o pomoc. To mówi Jezus do Alicji Lęczewskiej. Pragnę prowadzić się i nieść poprzez Twoje ziemskie życie. Pragnę, abyś nieustannie była zwrócona do mnie, abyś liczyła na mnie, a nie na siebie i braci Twoich. Pragnę poprzez Twoją słabość objawiać moją obecność przy Tobie i w świecie, moją dobroć, łaskawość i moc. Słabość niech stanie się Twoją radością, bo jest chwałą moją w Tobie i przez Ciebie objawioną innym, zwłaszcza tym, którzy zatracili swoją ufność i wiarę w moją wszechmoc i miłosierdzie. Ufaj swojemu Bogu, a On cię ocali i poprowadzi do źródła życia. I to jest ta moc, która w naszej słabości się doskonali.
Dziękuję. Na Facebooku Sylwia pisze: witam, dziękuję za śliczną audycję. Proszę mi powiedzieć, jaka jest różnica między pomaganiem komuś, a wtrącaniem się do czyjegoś życia? Pomagać i wtrącać się. I drugie pytanie, jak pomóc osobie, która nie chce i odmawia pomocy? Odmawia udzielenia pomocy, żeby nie udzielać jej pomocy.
To ja może zacznę od tego pierwszego pytania pani Sylwii. Czym się różni pomaganie komuś, a wtrącanie się w czyjeś życie? Mówimy o pomaganiu wtedy, kiedy usłyszymy od osoby, która tej pomocy oczekuje, jej oczekiwania albo potrzeby, a jeśli nam nie mówi o tych potrzebach, to my dopytujemy, czego by od nas potrzebowała i wtedy nie ma mowy o wtrącaniu, bo jeżeli usłyszymy od tej osoby, że ona nie jest gotowa przyjąć od nas na ten moment pomocy, to powinniśmy cierpliwie czekać, aż ta gotowość przyjdzie. Natomiast jeśli ktoś nam mówi, że nie chce pomocy, a my jesteśmy natarczywi, to tutaj już mówimy o wtrącaniu się i to nie jest pomaganie. Natomiast drugie pytanie musiałabym jeszcze raz usłyszeć, bo była druga część.
Druga. Jak pomóc osobie, która nie chce i odmawia przyjęcia pomocy?
No właśnie, poczekać. I to my musimy ćwiczyć się w cierpliwości i wytrwałości, być czujni i uważni, bo często widzimy, że ta osoba potrzebuje tej pomocy. Bądźmy czujni i pokazujmy tej osobie, że jesteśmy obok, że jesteśmy blisko, i że my czekamy, że jak przyjdzie ta gotowość, to my zaoferujemy pomoc.
Możemy spróbować dotrzeć do tej osoby przez inną jeszcze osobę, która jest w jakiś sposób znacząca dla tej osoby, która może jest postrzegana jako autorytet. Spróbować z innej strony, przez kogoś innego, zapytać, czy właśnie tej pomocy potrzebuje. I tak jak mówisz, Asiu, w cierpliwości czekać.
Odbieramy jeszcze jeden krótki telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiesława z województwa lubelskiego. Ja chciałam takie swoje doświadczenie powiedzieć, jeżeli jeszcze zdążę, o pomocy uzyskanej i dawanej i o tym, że Pan Bóg wszystkim działa, jeżeli się prosi Boga o to, żeby Pan Bóg kierował człowiekiem, moim postępowaniem, to Pan Bóg jest. I chciałam powiedzieć taki przykład, jak no taką przykrość miałam od sąsiadki i pomyślałam sobie, że no nie, ja pójdę i ja jej powiem, i ale w pewnej chwili jeszcze nie poszłam, zaraz myśl taka naszła, że nie, ja się za nią pomodlę. Bo to diabeł ją tak specjalnie kusił, żeby ona mnie, a ja chciałam koniecznie iść w niedzielę do komunii, a wcześniej byłam u spowiedzi i już nie miałabym możliwości wcześniej iść do spowiedzi przed komunią. I wtedy to specjalnie szatan tak kusi, żeby ja nie poszła do tej komunii, nie przystąpiła. I różańcem zaczęłam się modlić. I wszystko mi złość przeszła i do sąsiadki poszłam teraz i mówię jej, że taka była sytuacja i tak. I ja mówię, że nie pozwoliłam się skusić. I to jest tak zawsze. Jeżeli jesteśmy, mamy jakiś ktoś nam źle chce, czy ktoś nam mówi coś przykrego, to trzeba po prostu wezwać pomoc u Boga. I Pan Bóg pomoże wtedy.
Pani Wiesławo, bardzo dziękujemy za te słowa.
A jeszcze chciałam powiedzieć o pomocy takiej, bo w swoim życiu, ja już jestem po 70, w swoim życiu przeżyłam różne sytuacje, ale prosiłam Matkę Boże zawsze w modlitwie, na końcu mojej modlitwy, zawsze prosiłam Boga o to i Matkę Najświętszą, żeby nie stawiała mi złych ludzi na mojej drodze. I faktycznie całe życie przeżyłam i jakoś przechodziłam tak szczęśliwie między tymi wszystkimi i takich ludzi
co trzeba im było pomóc i może nieraz nie wymawiam, ale pomogłam i uzyskałam dużo pomocy, dużo, bardzo dużo pomocy od ludzi w ogóle nieznajomych. I nie wiem dlaczego. Dziękowałam Bogu za to i prosiłam Boga o ich zdrowie i o ich, żeby Pan Bóg im błogosławił przez życie w takich prostych sytuacjach, że na przykład stałam na przystanku i nie miałam czym wrócić do domu i myślę, umarznę, ale modlę się różańce, odmawiam wszystkie, ile tam modlitw umie na pamięć, to modlę się i w końcu już mi jest tak zimno i mówię, Matko Najświętsza, czy ja mam umarznąć na tym przystanku? Podjeżdża samochód prywatny i jedzie w moją stronę. I podniósł mnie pod sam dom. I nie umarłam. Także są ludzie bardzo dobrzy. Są ludzie, którzy patrzą też na ludzką potrzebę. I też było tak, że zasłabłam na ulicy. Jeszcze doszłam do ławeczki, położyłam się na tej ławeczce. I jak już słyszałam, co się wokół mnie dzieje, to przechodzą ludzie i mówią, o, z rana kobieta już pijana leży, patrzcie, leży pijana. I nikt nie podeszedł do mnie. Ale oczy otworzyłam, posiedziałam, wszystko przeszło, wróciłam do domu i wszystko unormowało się. Chciałam powiedzieć właśnie to, że nie przejdę nigdy w życiu swoim od młodości koło człowieka, który jest, czy on jest pijany, czy on jest trzeźwy, nie wiem, ale jak widzę, że ktoś potrzebuje pomocy, materialnie nie mogę, ale swoją pomoc taką fizyczną, czy doradztwem, czy mu powiem, czy mu jakoś staram się w każdym bądź razie pomóc, no nieraz i tam może jakąś kanapkę, czy coś też poratuje, jeżeli ktoś potrzebuje. Ale jeszcze powiem, jak zdążę, taką sytuację...
Oj, króciutko, pani tak, Wiesławo.
Że kiedyś właśnie była taka sytuacja, że jestem na mszy, ksiądz zbiera na tacę, a ja mam tylko w 70 to były lata, tylko 50 zł, to było dla mnie bardzo dużo. I tak dać nie dać, a sam się, dam te 50 zł księdzu, bo on na pewno też mu jest ciężko, a mi Pan Bóg dopomoże, że ja tam się jakoś sobie poradzę. I to była niedziela, w poniedziałek idę z dziećmi do przychodni, a w drzwiach leży 50 zł. I mówię, Boże mój, wybacz mi, bo ja żałowałam niby te 50 zł, a Pan Bóg powiedział mi, masz, jak ci szkoda było.
Tak, dziękujemy Pani Wiesławo, dziękujemy bardzo, bo już kończymy audycję, przepraszam bardzo. Jeszcze ostatnie słowo naszych gości, pani Krystyny Berdyńskiej, pani Janiny Brusiło.
Jeśli mogę jeszcze nawiązać do pani Wiesławy, właśnie tak podsumowując, to tak jest, że jak człowiek zaprosi Pana Boga do swojego życia, jest w stanie łaski uświęcającej, żyje sakramentami, to Pan Bóg daje to rozeznanie. I my wtedy potrafimy rozpoznać to, co jest dobre i to, co powinniśmy zrobić. I nie dlatego, że powinniśmy, tylko dlatego, że taką mamy potrzebę serca, taką mamy wrażliwość, bo właśnie zaproszenie Pana Boga do swojego życia daje nam tą łaskę. Także zaprośmy Pana Boga, jeśli już to zrobiliśmy, to dziękujmy Mu za to, że tak nas ukształtował, że potrafimy pomagać, że jesteśmy wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka, że mamy otwarte serca. I dziękujmy Panu Bogu za to, bo to daje nam poczucie szczęścia i zadowolenia z tego, jak żyjemy, z naszego człowieczeństwa.
Dziękuję.
Pani jeszcze, Krystyna. Jeszcze ja zdanie, że relacja pomagania to jest relacja osób, to jest spotkanie osób, których na pewno jedna musi być wrażliwa i mieć, jak tu powtarzam już po raz kolejny, oczy serca bardzo szeroko otwarte. I lekcje z pomagania odrabiamy we własnych rodzinach. To rodziny są, rodzice są nauczycielami, pierwszymi nauczycielami tego, jak należy pomagać innym, jak wspomagać innych. I robią to nie przez wykład, ale przez własny przykład. To jest najlepsza droga do tego, żeby być potem w dorosłym życiu empatycznym. I jeszcze jedno zdanie na koniec, że pomagać też trzeba umieć. Z szacunkiem do drugiej osoby, bez naruszania granic drugiej osoby, tej przestrzeni, którą ta osoba ma, ze zrozumieniem potrzeb i z cierpliwością.
Tak jest. I z Bożą pomocą. Jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to nam to wszystko o wiele łatwiej przychodzi. Samo, że tak powiem, wpada nam w oko, w ucho ta potrzeba, która jest w naszym zasięgu do zaspokojenia przez nas. Także bądźmy uważni, karmiąc się Panem Jezusem. Od tego są sakramenty, mamy na szczęście do nich dostęp w Polsce i korzystajmy dla dobra wszystkich ludzi, którzy są koło nas i również naszego. Bo przecież nasz cel, celem naszym jest niebo. Teraz możemy lepiej lub gorzej się czuć, nie domagać, albo wręcz być w idealnych sytuacjach zdrowotnych, ale celem jest niebo i to jest ważne.
A pomagając innym, stajemy się lepszą wersją siebie samych.
No właśnie. I żyje się nam radośniej i szczęśliwiej. Dziękuję bardzo pani Krystynie Berdyńskiej. Bóg zapłać, pani Krystyno.
Zapłać.
I pani Janinę Brusiło też tutaj za te porady psychologiczne. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Również pani Katarzynie realizującej tą audycję. Drodzy państwo, zbliża się 23:30 i żegna się z państwem do kolejnego wtorku. Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.